Witajcie w 89. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. To kolejny rok, kiedy jesteśmy tu z wami, a wy z nami. Za co wam ogromnie dziękujemy i liczymy na to, że będziecie z nami przez następne kolejne lata. Dziś, jak widzicie, samotnie oprowadzę was po życiu naszego dzisiejszego gościa. Adam holuje Stefana po imprezie noworocznej. No i niestety musicie jakoś wytrzymać dzisiaj ze mną. Adam pewnie dołączy w następnym odcinku. Słuchajcie, nie będziemy tracić czasu na ogłoszenia, bo te już pewnie znacie na pamięć, a więc przejdziemy do naszego gościa od razu. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojtek Ledzion, człowiek, który otarł się zarówno o narodowe dobro, jakim jest cert.gov.pl, jak i o międzynarodowe dobro, jakim jest znana wszystkim firma Madiant. Nie traćmy więc czasu na jakieś zapowiedzi, wiecie, jakieś historie tutaj, bo te historie opowie sam Wojtek, więc pozostaje go zaprosić. Cześć Wojtku.
Cześć Adamie. Dobry wieczór wszystkim.
Słuchaj, tradycja musi jakby się ziścić, więc przedstaw się naszym słuchaczom i widzom i powiedz, co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz? Kim ty właściwie jesteś, Wojtku?
No cóż, nazywam się Wojtek Ledzion, obecnie jestem analitykiem zagrożeń w zespole Advanced Practices w firmie Mandiant. A jeśli chodzi o przedstawienie, to odpowiadam jak najprościej się da. Głównie zajmuję się cyberbezpieczeństwem, zwykle to wystarcza.
Cześć, jestem Wojtek, zajmuję się cyberbezpieczeństwem. Bez skomplikowanych wyjaśnień, chociaż te pewnie byłyby dosyć skomplikowane. A słuchaj, no a jak to się u ciebie zaczęło ogólnie zabawa z komputerami? Jak wyglądał ten twój pierwszy kontakt z komputerem? Pamiętasz to jeszcze?
No ciężko było sobie przypomnieć. A pierwszy kontakt, choć nie nazwałbym chyba do końca tego jako kontakt, ale miał miejsce prawdopodobnie w podstawówce. Pewnie u znajomego głównie jakieś gry. Pierwszy komputer, z jakim w ogóle miałem do czynienia, to akurat dobrze pamiętam, to była Amiga 600 i gra Test Drive, w którą namiętnie grałem. Później to już liceum w ramach klasy informatycznej, do której uczęszczałem. Mieliśmy zajęcia zarówno na PC-tach, jak i na Macintoshach. Co nie wiedziałem, że to jest, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest takie super, teraz niewątpliwie doceniam ten fakt. A dodatkowo, ponieważ wtedy jeszcze nie posiadałem własnego komputera, udawało mi się czasami takiego Maca wypożyczać do domu na dłuższe weekendy i tam sobie przy nim majstrować, więc no, ciekawie było.
Czyli haker od urodzenia. A Wojtku, wygrzebałem, że kończyłeś Wydział Matematyki na Uniwersytecie Łódzkim. A czy Wydział Matematyki na Uniwersytecie Łódzkim i cała przygoda z tym wydziałem przydała ci się później w pracy?
No, myślę, że tak. Pierwsze dwa lata były oczywiście ciężkie i trochę w zasadzie chyba nie ma o czym opowiadać. Natomiast na trzecim roku zaczęły się już specjalizacja. W moim przypadku są to metody numeryczne i zastosowania matematyki, gdzie po raz pierwszy miałem do czynienia z programowaniem w C++ wtedy. No i co najbardziej chyba mnie zafascynowało, to nauka schematów blokowych. No, muszę powiedzieć, że w tych algorytmach, budowaniu algorytmów tam dosyć dobrze mi szło i trochę mnie to fascynowało. Z takich ciekawostek pamiętam, że zdarzyło się pisanie na kolanie gdzieś tam na jakimś wykładzie, jednym z wykładów dla kogoś kawałek kodu. Okazało się, że nawet kod działał później po przepisaniu go do kompilatora, więc no, spoko.
Nawet działało.
Nawet działało. Jeszcze jedna taka ciekawostka odnośnie gdyby samej matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Miałem przyjemność studiować, a w zasadzie przebywać na tym samym wydziale z panią Katarzyną Lubnauer, czyli aktualną panią poseł Koalicji Obywatelskiej, która również była akurat w tym czasie doktorantką na moim wydziale i miałem chyba okazję kilkukrotnie być na jej zajęciach, więc...
No taki fajne, wątek polityczny, otarłeś się o politykę już na
uczelni. Znaczy, chciałem pokazać tylko to, że po matematyce można robić różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy.
Zostać na przykład politykiem. Na szczęście ty wybrałeś inną ścieżkę. Słuchaj, przejrzałem też trochę twoje CV. Zaczynałeś jako specjalista IT w sumie. Takie były twoje pierwsze przygody zawodowe. Chyba, że coś źle wygrzebałem, to od razu mnie poprawiaj. Ale
wszystko jest okej.
To IT na samym początku, a potem nagle security. Kiedy poczułeś, że to security to jest to, co cię kręci i to jest to, czym chcesz się w życiu zajmować?
No tak naprawdę to, że zacząłem się interesować bezpieczeństwem, wynikało z rozpoczęcia pracy w ABW, gdzie trafiłem do późniejszego CERT-u rządowego. I to tak naprawdę sprawiło, że bezpieczeństwo zaczęło mnie jakoś dotykać. Wcześniej jako specjalista IT pracowałem jako typowy człowiek z helpdesku i docelowo gdzieś tam później może na końcu migrowałem do działki administracji infrastrukturą, ale głównie to były jakieś tam zajęcia helpdeskowe. Ale z tych zajęć helpdeskowych, które uważam za bardzo ciekawe w tamtym czasie, udało mi się pewne rzeczy gdzieś tam wyciągnąć dla siebie. W obecnym czasie bardzo interesowały mnie zagadnienia sieciowe, w szczególności jak zbudowane są sieci, jak działają urządzenia sieciowe. Pamiętam, wtedy pochłonął mnie taki symulator, nie wiem, czy on nadal istnieje, czy jest dostępny, Boson NetSim Network Emulator. To był taki software'owy emulator, który pozwalał na budowanie wirtualnej sieci w oparciu o wirtualne urządzenia sieciowe. I najlepsze było w tym wszystkim to, że na każde takie urządzenie można było się zalogować i sobie je pokonfigurować, tak jak jest to w realnym świecie, w realnej rzeczywistości. No i trochę mnie to tak wciągnęło, można powiedzieć, jak jakaś gierka. Potrafiłem siedzieć nocami, całymi wieczorami nad tym.
No właśnie, niektórzy grają w gry, a ty tutaj sieci robiłeś wirtualne. No, ciekawe. Myślę, że jakby to teraz sprzedać jakoś jako grę, no to też by miało wzięcie gdzieś tam na Steamie wrzucić, nie?
Myślę, że tak. Że
dodać jakieś achievementy i już, i ludzie by grali w networku.
Dokładnie.
Słuchaj, wspomniałeś o ABW i o cert.gov.pl, bo w sumie to się łączy, a więc jakby przechodząc już do tego miejsca, pamiętasz, jak w ogóle wyglądała rekrutacja?
Rekrutacja. Jeśli dobrze pamiętam, to sam się zgłosiłem do ABW, w sensie takim zaaplikowałem. Wydaje mi się, że wysłałem maila. Dosyć szybko otrzymałem odpowiedź, znaczy mówię, że dosyć szybko z perspektywy aktualnej, wtedy wydawało mi się to naturalne, ale patrząc z tej perspektywy, to po 2 tygodniach otrzymałem odpowiedź. No co, później pierwsze spotkanie, jakieś tam informacyjne, jakieś testy z wiedzy ogólnej, testy oczywiście sprawnościowe, lekarskie, ale to tam o szczegółach może nie będę mówił. No i po około chyba 6-7 miesiącach od pierwszej rozmowy skończyło się na rozmowie z późniejszym moim przełożonym. No i już.
6-7 miesięcy rekrutacja?
Tak, 6-7 miesięcy.
To brzmi jak rekrutacja, bo ja słyszałem o długich rekrutacjach w Google na przykład, które też potrafią się ciągnąć i ciągnąć, ale 6-7 miesięcy to jest naprawdę lekka chyba przesada.
No, ma to swoje jakby powody. Głównym z elementów rekrutacji jest uzyskanie poświadczenia o dostępie do informacji niejawnych i to tak naprawdę ten proces zawiera dużo czasu. Myślę, że pozostałe elementy można byłoby tam szybciej ogarnąć i to by dosyć szybko, znaczy krótki czas zajęło, natomiast sam proces tych poświadczeń jest dosyć żmudny i długi i pewnie dlatego to tak wygląda.
No dobra, już tam trafiłeś po ty pół roku i tam paru miesiącach wreszcie cię przyjęli do CERT-u. Czym się tam zajmowałeś? Bo widziałem, że ten wpis na LinkedInie ma przedział jest 11 lat tam siedziałeś. Co robiłeś w CERT.gov.pl przez 11 lat?
No, dużo by o tym mówić i pewnie by brakło czasu, żeby o tym opowiedzieć. Ja o wszystkim też pewnie nie mogę opowiedzieć. Natomiast tak, to był długi okres czasu, ale zaczynałem tak naprawdę od początku tworzenia się samego zespołu CERT.gov.pl w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i przekrój obowiązków był duży, jak zapewne zauważyłeś na LinkedInie, począwszy od na początku administracji lokalnej, lokalną infrastrukturą sieciową poprzez jakieś pentesty, forensik, DevOps, kończywszy na incident response, więc no to dało mi naprawdę niesamowity background doświadczeń, a dodatkowo udział w takich projektach jak Arakis, realizowany przy współpracy z zespołem CERT Polska, czy też NASK, dostarcza naprawdę wiele możliwości i satysfakcji uczenia się nowych rzeczy. No i myślę, że tak naprawdę to, że tworzyłem jak gdyby po części ten zespół gdzieś tam od podstaw, znaczy w zasadzie tworzyłem, uczestniczyłem w nim, bo tworzyli pewnie inni, to myślę, że to był główny mój motor moich działań i tego czasu, który spędziłem w CERT.gov, czyli aż tych 11 lat, czyli ponad 11 lat.
No właśnie, jakbyś tak pomyślał, że to jest 11 lat, to kawał czasu, nie?
No, dokładnie. To jest bardzo długi okres życia. No, ale bardzo mile go wspominam, więc przez pryzmat wszystkich ludzi, których tam spotkałem, jak i również przez ten bagaż doświadczeń, które i możliwości, które miałem, więc jest okej, naprawdę.
A powiedz mi, dużo ludzi, jakby dużo z tobą pracowało ludzi na początku tworzenia CERT.gov.pl?
Jak gdyby odliczając kadrę zarządzającą, no to było nas trzy, cztery osoby.
No to, czyli byłeś w tak zwanym core teamie, budowałeś to, więc trzy osoby, no to sorry, no. To nikt za ciebie tego nie zrobił, więc nie bądź taki skromny.
O, dzięki. Ale mogę, okej, dobra, budowałem.
No i właśnie to chciałem usłyszeć. Słuchaj, a po CERT.gov.pl wyruszyłeś w sektor prywatny. I ten sektor prywatny to był Deloitte, to jest następna twoja pozycja w karierze. I Deloitte z opisu, który masz, chyba też zajmował się wszystkim tak samo, jak zajmowałeś się w ABW. Od red teamingu, blue teamingu, incident response, CTI-a i tak dalej, i tak dalej. W ogóle skąd ta decyzja, żeby opuścić ABW i przejść do sektora prywatnego, do Deloitte'a? Czy to już te 11 lat to już było enough i podjąłeś tą decyzję, czy jednak coś innego?
Na pewno mogę powiedzieć, że decyzja nie była łatwa. 11 lat to jest kawał czasu, jeszcze w takim środowisku, jakie są służby, w ogóle jednostki rządowe, to naprawdę wyjście gdzieś na zewnątrz no jest trudne, jest trudne. A tak naprawdę wyszedłem na zewnątrz głównie dzięki Marcinowi Ludwiszewskiemu, który obecny w owym czasie był no, szefem tego zespołu w Deloitte. I tak naprawdę dzięki jego wsparciu w zakresie transformacji tej międzysektorowej, bo naprawdę ona jest bardzo trudna. Myślę, że zrozumieją to tylko ludzie, którzy stamtąd wyszli, a czy którzy tu przeszli. No pojawiłem się w Deloitte, no i w zasadzie zespół w Deloitte był również zespołem bardzo młodym i pojawiłem się tam z konkretnym zadaniem. Główne zadanie to było rozbudowa zdolności zespołu Blue, bazując na moich doświadczeniach z Cerkowa, a ponieważ zespół nie był duży, więc na początku uczestniczyłem również w projektach choćby red teamowych, czy też innych realizowanych przez zespół w Deloitte w danym czasie. Jak już zaczęło się coś tam dziać, pozyskaliśmy, wiadomo, nowe zasoby, również personalne. Pozdrawiam Pawła Jacewicza. I pozyskaliśmy nowych klientów. Wtedy już zaczęliśmy świadczyć już takie typowe usługi Blue Teamu, usługi IR-owe i zaczęliśmy już tam działać, jakieś początki, zaczątki CTI-u robić.
Czyli znowu wszystko, tak naprawdę.
Znowu wszystko i znowu zaczynałem coś tam gdzieś tam budować.
No właśnie, to jest coś taki, nie wiem, niektórzy na LinkedInie mają, no właśnie, niektórzy na LinkedInie mają wpisane, że są builderami, to też powinieneś może pomyśleć nad tym, że wiesz, builderem jesteś. No dobra, ale ten Deloitte to był też jakiś epizod, prawda? On się chyba skończył po dwóch latach, jak dobrze pamiętam.
Półtora roku.
No i stamtąd podkupił cię już poważny gracz na rynku bezpieczeństwa, czyli FireEye. Nie, oczywiście nie mówię, że Deloitte nie jest poważnym graczem, ale FireEye jest bardziej poważnym graczem, jeżeli chodzi o security. No i FireEye, a teraz wylądowałeś, bo FireEye się jakby podzielił i wylądowałeś w Badiancie. I tutaj pytanie do ciebie. W ogóle pamiętasz, jak wyglądała ta rekrutacja? W sensie przyszedł ktoś z FireEye'a, powiedział, ty od dzisiaj pracujesz u nas, bo my jesteśmy lepszą firmą.
No nie. Tak różowo nie było. I podkupił to też chyba nie jest dobre słowo. Kojarzy się głównie z pieniędzmi. W tym wypadku dla mnie to była oferta, tak naprawdę oferta pracy z danymi dotyczącymi incydentów o znaczeniu światowym, więc możliwość obserwacji poczynań takich grup jak APT-28, 29 czy też 41 mówi sama za siebie, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Więc czasami myślę, że to taka wygrana w loterii, jak dla mnie. A jak to się zaczęło? Tak naprawdę informacja o tym, że ówczesny FireEye, czy też teraz Mandiant rekrutują, doszła do mnie od Marcina Siedlarza, który już tam pracował. No i mówi, a Wojtek, spróbuj. No to spróbowałem. Rekrutacja trochę tam zajęła, było tam kilka tych meetingów, no ale się
ale
udało.
Chyba nie 6 miesięcy, prawda? To już chyba szybciej poszło.
Szybciej poszło, zdecydowanie szybciej, ale też nie było łatwiej. Co? Na co dzień jestem członkiem zespołu Advanced Practices wspólnie między innymi z Marcinem Siedlarzem realizujemy jako zespół zadania śledzenia grup APT i FIN, czyli tych motywowanych finansowo, chęcią pozyskania finansów. Zajmujemy się atrybucją aktywności na podstawie zebranych informacji z różnych źródeł, zarówno tych wewnętrznych, jak i tych zewnętrznych. Jeśli chodzi o wewnętrzne, to realizujemy projekty IR-owe, czyli incident response, zbieramy informacje z naszego SOC-a, czyli z działki Managed Defense, czy też z innych projektów compromise assessment chociażby. Jeśli chodzi o zewnętrzne, to oczywiście z danych od partnerów, czy też danych gdzieś tam publicznie dostępnych, czyli tak zwany OSINT. Poszukujemy nowych elementów infrastruktury grup przy wykorzystaniu danych pochodzących również z zewnętrznych baz danych typu Census Binary czy też VirusTotal. W ramach naszego jakby zespołu funkcjonują trochę mniejsze jakby teamy, które posiadają ukierunkowane zakresy obowiązków. Ja swój czas dzielę pomiędzy trzy z nich. Główne oczywiście to jest wsparcie projektów IR-owych i realizacja atrybucji i modelowania aktywności obserwowanych w tych projektach, ale również realizuję zadania zespołu chociażby toolingu, czyli takiego lokalnego DevOpsu, teamu, gdzie dewelopujemy jakieś narzędzia i całe systemy na potrzeby własne. I jestem również jako trzeci ten element, jako tech lead, wykonuję zadania w zespole External Collection, który zajmuje się pozyskiwaniem informacji o nowej i wykorzystywanej infrastrukturze grup na podstawie danych ze źródeł zewnętrznych.
No, a dosyć skomplikowane to wszystko. Dużo rzeczy robisz, ale to chyba jakby z natury wychodzi, bo jesteś builderem, to już jakby wiemy, więc wszędzie pewnie chcesz ręce włożyć. Ale ogólnie chciałem z tobą też porozmawiać o ogólnie o śledzenia aktywności grup przestępczych i o atrybucji samej. Tutaj mam dla ciebie pytania, bo to pewnie też będzie ciekawić naszych słuchaczy. To jest skomplikowany temat. Ogólnie atrybucja i śledzenie to nie jest takie super proste. Szczególnie jak mamy boom technologii różnego rodzaju, możliwości, z jakich korzystają grupy, często bardzo technicznie zaawansowane. Jak w ogóle zabierasz się do takiej analizy? Od czego zaczynasz? Czego szukasz? Gdzie szukasz? Jak szukasz? Wspomniałeś o VirusTotalu, o paru platformach, ale jakbyś tak miał w paru słowach opowiedzieć, jak to się odbywa, tak? W sensie, co ty właściwie robisz w tej pracy?
Tak, tak. Dzieci też mnie o to pytają czasami, co ja robię. No cóż... No tak, atrybucja, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zwykle na sam początek na podstawie danych wyjściowych, jeśli mówimy o danych z projektów takich IR-owych, staram się zidentyfikować jakieś overlapy czy też podobieństwa z już przez nas zidentyfikowanymi grupami. Patrzę na wszelkiego rodzaju wskaźniki techniczne, adresy IP, domeny, próbki oprogramowania, czy gdzieś nie ma jakichś overlapów. Następnie robię zwykle enrichment tych danych przy użyciu zewnętrznych baz danych i systemów. No i na końcu gdzieś tam jest pewnie weryfikacja danych w naszych danych telemetrycznych czy danych, czyli danych z naszych urządzeń. Wszystkie czynności i rezultaty są następnie zasysane i modelowane w naszej wewnętrznej bazie grafowej, no, tak żeby były jak gdyby dostępne i widoczne dla pozostałych użytkowników naszego globalnego systemu. Jeśli chodzi o wskaźniki techniczne, to wiadomo, korzystamy z Passive DNS-a, analizujemy sample, szukamy podobieństw kodu źródłowego malware'u. Tutaj wykorzystujemy wyspecjalizowany zespół w tym zakresie, Flare, który robi dla nas głównie analizy sampli i tworzy jakieś tam dodatkowe rozwiązania i systemy do automatycznych analiz. Na podstawie danych z zewnętrznych baz próbujemy zidentyfikować infrastrukturę powiązaną z daną aktywnością, pivotując poprzez na przykład dane certyfikatu, jeśli takowy zidentyfikujemy, czy też elementy nagłówka odpowiedzi od usług działających na serwerach będących elementami infrastruktury. Czy staramy się pozyskać dane o nowej infrastrukturze lub znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia do powiązania aktualnej aktywności z już wcześniej widziano. Myślę, że pewną próbkę tego typu czynności zaprezentował ostatnio Marcin Siedlarz na konferencji o MyHack 2021, więc jak gdyby warto sobie tam zajrzeć, jak to wygląda od strony technicznej. Ponadto każda przez nas zidentyfikowana aktywność, jak gdyby staramy się ją zmapować na konkretne reguły detekcji, czy też będą to Jara rulesy, czy też będą to konkretne query do Virus Totala, Censusa, Binary Edge, czy też Shodana. To pozwala nam na identyfikowanie nowych danych, nowych elementów infrastruktury, czy też nowych danych w przyszłości. No i gdzieś tam na końcu, po szeregu tych czynności uzyskanych wynikach, do mnie jako do analityka należy decyzja, czy jak dokonać atrybucji, czy mamy jakieś powiązanie z istniejącą grupą, czy nie mamy. Jeżeli tak, to oczywiście linkujemy, atrybuujemy to do grupy, która już gdzieś tam istnieje. Jeśli nie, to tworzymy nowy klaster, tak zwaną UNC, czyli grupę Uncategorize. No i już. I w zasadzie to tyle.
Super
no.
Proste.
Super proste.
Właśnie przedstawiłeś, no, tak, miliardy różnych systemów, pierdeliardy danych, które trzeba przetworzyć, zrozumieć, skorelować, połączyć. No tak, to jest super proste. Polecamy w wolnych chwilach sobie poklikać i zrobić coś takiego.
No tak, tak.
Wspomniałeś, że na końcu podejmujesz decyzję, czy dana infrastruktura należy do jakiejś znanej grupy, czy jest jeszcze niezidentyfikowana grupa, czy jest nieznany aktor. Maniat znany jest z bardzo konserwatywnego i solidnego podejścia do atrybucji, więc teraz chciałbym się ciebie zapytać, skąd w ogóle bierze się ta atrybucja, bo jeżeli ktoś używał bulletproof infrastruktury, powiedzmy z Rosji czy dowolnego innego kraju, gdzie takie bulletproofy istnieją, to nie znaczy, że jest aktorem z tego regionu, prawda? Więc mógłbyś uchylić nam rąbka tajemnicy, na jakiej podstawie atrybuuje się aktorów? W sensie, skąd wiesz, że dany aktor jest na przykład aktorem powiązanym z Rosją czy dowolnym innym krajem?
No, to jest proces bardzo trudny. No i tak naprawdę no, w przypadku Mandianta jest to również bardzo proces rygorystyczny. On uwzględnia bardzo wiele aspektów, począwszy od tych technicznych, o których wcześniej trochę wspomniałem, i znajdowaniu jak gdyby overlapów i podobieństw pomiędzy grupami poprzez uwzględnienie aktualnej sytuacji geopolitycznej, czy też chociażby stosunków politycznych pomiędzy, nie wiem, grupami atakującymi, o ile oczywiście znana jest nam jakaś prawdopodobna lokalizacja geograficzna tej grupy, a celami, targetami tej grupy. I to dotyczy również zarówno grup APT, jak i grup tych FIN, czyli motywowanych głównie uzyskaniem korzyści finansowych. W procesie tym w Mandiancie uczestniczy wiele zespołów wewnętrznych. Korzystamy również z informacji od partnerów zewnętrznych, z którymi współpracujemy, również tych z sektora rządowego. Tak więc ciężko tutaj powiedzieć, no, jak wygląda ten proces, bo jest on naprawdę bardzo skomplikowany i ja po części też w swoim mniemaniu chyba nie znam wszystkich etapów tego procesu.
No ale jesteś jego, że tak powiem, poważną częścią, także super, super. To teraz powiedz nam, jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby być w takiej pozycji jak ty, być analitykiem CTI-owym. A jakby ktoś chciał zacząć przygodę w tym kierunku lub skręcić w tym kierunku z innej działki bezpieczeństwa, co trzeba umieć, jaką wiedzę trzeba posiadać?
Znaczy w moim przypadku trudno tu mówić chyba o jakichś specjalnych umiejętnościach, poza jakąś tam własną chęcią poznawania nowych rzeczy i dociekliwością. Dla mnie to dość chyba taki naturalny proces, w szczególności po spędzeniu dość długiego czasu w IR. Zebrana wiedza, czyli obserwowane metody TPS z projektów, rodzi naturalne pytania, kto, dlaczego, skąd, czy tylko ten jeden cel, czy może więcej. Ale wracając do pytania, to pewnie przyda się jakaś tam umiejętność logicznego myślenia i duża cierpliwość chyba też, bo przypisanie pewnej aktywności do danej grupy czasami wymaga czasu i nie od razu mamy efekt wow w postaci nowej grupy APT, więc cierpliwość na pewno się przyda. Natomiast w przypadku osób z pentesterki, czy też jak gdyby z IR-u, ja mogę tylko powiedzieć, że ludzie na pewno nie powinni się bać, że nie mają umiejętności technicznych. Uważam, że te osoby z tych działek na pewno technicznie są bardzo dobrze rozwinięci i będą mieli łatwo się przebranżowić chociażby do działki CTI-owej.
A czy jest tam miejsce dla osób, które nie są technicznymi osobami? W sensie, tak jak wspomniałeś, jest tam dużo analiz. Czy takie osoby, które jakby powiedzmy są dobrymi analitykami, potrafią korelować różne rzeczy i myśleć przede wszystkim, ale nie mają tych umiejętności technicznych, czy oni też mają szansę w takich firmach jak Mandiant?
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, no przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia i duża cierpliwość. I nie trzeba być tam w szczególności osobą, nie wiem, na wysokim poziomie technicznym, żeby dobrze atrybuować. Naprawdę.
Ale trzeba przejść rozmowę o pracę, która, jak wiemy, nie jest prosta.
No, ale pewnie da się to się.
Coś tam trzeba umieć.
Tak, coś tam trzeba umieć.
Słuchaj, nie sposób też nie zadać takiego pytania, bo zajmujesz się dosyć specyficzną działką, dosyć ciekawą działką, ale też jakby dosyć ryzykowną działką. Można to tak ująć, bo atrybucja i praca i śledzenie aktywności grup przestępczych, szczególnie takich umocowanych politycznie, jest dosyć ryzykowna, nie oszukujmy się. I pytanie, czy ty w swojej karierze miałeś jakieś nieprzyjemności, może tak to ujmijmy, związane ze swoją pracą. Czy coś takiego cię spotkało? Bo możesz oczywiście powiedzieć, że nie, jakby pomidor, tak? Ale
znaczy, co do pracy ryzykownej, to myślę, że w sercie rządowym była bardziej ryzykowna niż tutaj. Natomiast no nie, w mojej dotychczasowej pracy jak gdyby w Mandiancie czy też FireEye nie odnotowałem jakby jakichkolwiek tutaj nieprzyjemnych sytuacji bezpośrednio dotykających mojej osoby. Aczkolwiek w zespole krąży swego rodzaju legenda dotycząca pierwszego raportu na temat grupy APT-1, chińskiej grupy APT, powiązanej z jednostką Unit 61-398, czyli ta jednostka chińskiej tam Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, gdzie autorzy raportu wprost po publikacji bali się następnego dnia przyjść do biura. Bali się ewidentnie o swoje bezpieczeństwo. Co prawda jak gdyby nie wiadomo nic, że coś się wydarzyło, ale no, krąży w zespole taka no, legenda swego rodzaju, że właśnie no, mogły być tam jakieś perturbacje po tym pierwszym raporcie. Ale o innych legendach, o innych tego typu zjawiskach jakby ja nie mam wiedzy takiej, żeby występowały.
No dobra, ale jakby ciągnąć ten temat, czy firma taka w sumie specjalizująca się w tego typu atrybucjach i analizach zapewnia jakąś pomoc pracownikom? Macie jakieś dodatkowe benefity związane ze swoją pracą?
Benefitów mamy dużo.
No właśnie, ale ja mówię o tych poza takich, wiesz, typowo korpo benefitach. Czy macie jakieś takie, wiesz, dotyczące waszej, że tak powiem, pracy zawodowej?
No jeżeli pytasz w kontekście poprzedniego pytania.
Oczywiście.
To co, to powinienem powiedzieć pomidor, no.
Słuchajcie, to jest też dobra odpowiedź. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są dodatkowe benefity, to po prostu zaaplikujcie, tak? To się dowiecie.
Dokładnie, dokładnie tak.
Okej, przyjmujemy też odpowiedź pomidor. Dobrze, to teraz już tak delikatnie, już nie będę cię tak cisnął. powiedz mi, bo obserwujesz trochę te grupy, obserwujesz jakby jak rozwija się świat technologii, świat cyberbezpieczeństwa i chciałbym zapytać o twoje zdanie. Co będzie wyzwaniem dla firm takich jak firma, w której pracujesz, dla waszych zespołów w przyszłości? Czy widzisz na horyzoncie jakieś takie rzeczy, które was czekają i na które jeszcze do końca może nie jesteście gotowi i będzie coraz trudniej?
Znaczy, niewątpliwie wyzwanie jest ogrom informacji, jakie już teraz można pozyskać, które następnie trzeba no niestety przeanalizować. I tutaj widzę swego rodzaju pole do popisu dla nowych technologii, które mogłyby pomóc takiemu człowiekowi jak ja, który siedzi gdzieś tam na końcu i musi podjąć jakąś decyzję. Więc no jak gdyby ten, jako jedno z takich właśnie wyzwań to walka z tym ogromem informacji, które są do przeanalizowania. Natomiast w kontekście jak gdyby bardziej ogólnym dotyczącym jakby tematyki CTI-owej, myślę, że dopóki po drugiej stronie, czyli po stronie tych atakujących działa człowiek, to zawsze jest jakieś pole i możliwość do tego, aby go zidentyfikować poprzez błąd, rutynę, czy też określone schematy. Także ja bym się tutaj jakiś nie bał, że będzie trudniej. Tak mi się wydaje. To jest oczywiście moja opinia, ale mam takie wrażenie.
Mam ciekawe pytanie od słuchacza Fixera. Czy obserwujecie jakieś grupy APT, które nie są ani agendami rządowymi, ani też grupami przestępczymi nastawionymi na zysk? Na przykład jakichś haktywistów pokroju gumisiów?
No rzadko. Mamy, nawet ostatnio gdzieś tam widziałem jakąś aktywność grupy, która ewidentnie gdzieś tam działała, których jakby no byli to typowi aktywiści, ale bardzo rzadko obserwujemy takie grupy i zwykle myślę, że one nie są jakieś tam dla nas mocno interesujące.
No, to jeszcze mam dodatkowe pytanie z tym związane, bo wspomniałeś, że też współpracujecie z partnerami, ale też korzystacie z różnego rodzaju systemów. Czy pomiędzy takimi firmami, które zajmują się atrybucją i analizą CTI-ową, jest współpraca? W sensie, czy wy rozmawiacie z partnerami z innych firm, które zajmują się tym samym? Czy to jest bardziej taki, wiesz, wyścig szczurów, kto lepiej zaatrybuje i kto pierwszy napisze raport?
Może gdzieś tam tak oficjalnie patrząc z zewnątrz, to jest to jakiś tam wyścig szczurów, natomiast jak w każdym community mamy jakieś swoje tam gdzieś tam prywatne kanały, które wykorzystujemy do współpracy i to nie jest tak, że się nikt z nikim nie chce dzielić. Zwykle to jest tak, że dla dobra community, dla dobra ogółu gdzieś tam szerujemy sobie informacje, oczywiście na ile możemy. No i myślę, że to dosyć dobrze działa. Ja jakby nie mam tutaj zarzutów w tym kontekście.
Czyli jest ta współpraca i teraz wszyscy jak słuchają. Współpraca jest najważniejsza, jeżeli chodzi o cyber security.
Dokładnie.
Wojtku, jakbyś tak spojrzał w tył przez te wszystkie lata przepracowane i przez te wszystkie projekty czy wyzwania, jakie miałeś w karierze, to jakbyś miał wskazać, które elementy na tej ścieżce cię ukształtowały, na które doświadczenia przez te N lat, złe lub dobre, najwięcej wniosło do tego, kim jesteś dzisiaj zawodowo i czy to jest bardziej cert go, w którym spędziłeś 11 lat, czy to jest bardziej sektor prywatny?
Chyba nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, tak mi się wydaje. Każde z tych miejsc miało wpływ, a to głównie przez pryzmat ludzi, z którymi pracowałem, bo to jak gdyby nie miejsce wpływa na nas, tylko ludzie, z którymi się gdzieś tam stykamy. Bez nich prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem i tyle, tak? Natomiast niewątpliwie ponad te 11 lat w CERGO wywarło duży wpływ w kontekście postrzegania funkcjonowania trybów państwowych, ale pozwoliło mi to również na jak gdyby rozwijanie się w dziedzinie cyber security. Tak jak wspomniałem, to głównie CERT, tam był mój początek, tam zacząłem się tym interesować i tak zostało. Z kolei sektor prywatny to trochę równoległy świat, wydaje mi się, że bardziej rzeczywisty, w którym poruszamy się na co dzień i który też daje dużo możliwości i zarówno rozwoju, jak i zdobywania nowej wiedzy, więc no myślę, że nie mogę tutaj wskazać, który, czy CERGO, czy sektor prywatny. Myślę, że oba miejsca, czy też ludzie, z których tam spotkałem, miały ogromny wpływ na to, gdzie jestem.
A gdzie było trudniej?
Gdzie było trudniej? Ale w jakim kontekście?
Trudniej? W sensie na stanowisku, wiesz, w instytucji państwowej, czy u prywaciarza? Jakbyś tak miał spojrzeć. Bo pewnie u prywaciarza więcej pieniędzy, prawda? To chyba jakby jest jakiś atut.
No jest, ale nie do końca zawsze tym trzeba się kierować. Natomiast czasami oczywiście w administracji rządowej jest problem z tym, żeby zrealizować coś w przystępny sposób i w przystępnym przedziale czasowym. No i tutaj jest często problem. Jednak ta administracja cała to jest jedna wielka machina, która żeby ruszyć i żeby się rozpędzić potrzebuje czasami sporo czasu. No i czasami później się odechciewa kontynuować inicjatywę, zanim to jeszcze ją zaczęło, więc...
No, rekrutacja 6 miesięcy, stary, no to musiałeś być na to gotowy.
No, wiesz, Wojtku, wtedy jeszcze nie wiedziałem.
A, wtedy jeszcze nie wiedziałeś, co cię czeka. No, ale jakby zahartowało cię to trochę, już teraz, wiesz, inaczej chyba do tego podchodzisz. Wojtku, gdybyś znalazł taką super cyfrową lampę Aladyna, cyber Aladyna, który mógłby spełnić twoje 3 cyber życzenia, to jakie to by były życzenia?
Ale pytanie.
Wszyscy jakby uwielbiają to pytanie, nie wiem dlaczego.
No tak, jedno chyba z najtrudniejszych. Znaczy odpowiem, ale bez komentarza, w sensie takim są trzy takie życzenia, to jest no more ransomware, open source everywhere, i edukacja dzieci cyber security w wieku wczesnoszkolnym.
Z tym open source everywhere to ostatnio mieliśmy pokazówkę z Log4J-em, prawda? Także tak. Ja bym się tak nie rozpędzał. Chyba, żebyśmy to rozszerzyli, żeby jednak te projekty open source'owe wspierać bardziej i poświęcać im więcej czasu, niż tylko z nich czerpać, tak jak jest to w przypadku Log4J-a. No dobra, to teraz takie luźniejsze pytania na końcóweczkę. Co robisz, gdy nie pracujesz?
Luźniejsze? Ciekawe dla kogo?
Nie wiem, to zależy, co robisz, jak nie pracujesz. Nie wiem, jak podnosisz ciężary, no to pewnie będzie ciężej.
Znaczy, pytanie jest o tyle trudne, bo mam przyjemność jak gdyby uprawiać zawodowo swoje hobby, więc jak nie pracuję, to nadal robię coś, co jest związane z pracą, więc to ciężko to nazwać, ciężko powiedzieć, że robię coś innego, kiedy nie pracuję, bo wydaje się, że cały czas pracuję. Ale jeśli już tak totalnie poza pracą, to głównie spędzam czas z rodziną i zażywam jakieś tam aktywności sportowej. Jeszcze parę lat wcześniej to głównie była koszykówka, teraz również na sportowo, ale jest to squash i bieganie. Nawet w styczniu planuję jakiś udział w pierwszym swoim amatorskim turnieju squasha, także na sportowo generalnie.
No tak, no trzeba się trochę poruszać, jak się cały czas siedzi przed komputerem i atrybuuje tutaj.
Tak. Dokładnie. Ja myślę, że to jest swego rodzaju nawyk jeszcze z agencji. Tam jednak dbali o nas, żebyśmy się nie zasiadywali, więc...
No właśnie, tam jakby były jakieś wymagania, jeżeli chodzi o, no, o wiesz, sprawność fizyczną też? Poza
intelektualną? Oczywiście. Okay. Jak najbardziej. Przynajmniej na wstępie był test sprawnościowy. Nawet w późniejszym czasie, jeszcze za moich czasów, kiedy tam byłem, chyba wprowadzili jakieś tam okresowe weryfikacje, ale być może źle pamiętam, ale wydaje mi się, że był jeszcze jakiś tam dodatkowy taki test w międzyczasie. No i oczywiście miałeś zagwarantowane tam w tygodniu chyba do 2 godzin na aktywność sportową. Mogłeś sobie skorzystać z siłowni, z czego tam chciałeś.
No to ciekawe. Ciekawe, ile informatyków teraz by przeszło na rekrutacji, a wiesz, egzamin fizyczny, a nie tylko gdzieś tam jakieś testy. No to jest ciekawe, jakieś trzeba by to kiedyś sprawdzić. Dobrze, na jakim systemie pracujesz na co dzień? Na jakim systemie atrybuujesz tych złych ludzi?
No w tej chwili to macOS, tylko i wyłącznie macOS.
I prywatnie też?
Też, prywatnie też macOS.
Spodobało ci się z tych młodych lat?
Tak, to prawda. Tak jak powiedziałem, dopiero teraz doceniam fakt, że kiedyś w liceum mieliśmy coś takiego jak Macintosh.
No słuchaj, i ostatnie pytanie, na które już troszeczkę odpowiedziałeś, ale jakby pójdziemy, jesteśmy trochę starsi z Adamem, więc pójdziemy trochę bardziej do tyłu. To pytanie, które zadajemy wszystkim, czyli Commodore czy Atari?
No cóż, no ani jedno, ani drugie. No.
To jaki był ten pierwszy komputer?
Amiga 600.
No, tutaj nas połączyła, mnie i Adama też jakby obydwoje mieliśmy Amigi, więc obydwaj mieliśmy Amigi, więc tak, dołączasz do klubu Amigi, czyli trochę Commodore, więc tak.
Okej, okay. Niech będzie.
Wojtku, to już koniec moich pytań. Wszyscy byli zasłuchani i raczej pytań nie było od ludzi, więc tak, Commodore Amiga, podpowiedź jak najbardziej, Amiga była tworzona przez firmę Commodore. Wojtku, bardzo ci dziękuję za to, że nas odwiedziłeś. To ciekawa rozmowa była, szczególnie dowiedzieć się, jak wygląda ten cały proces atrybucji i myślę, że wiele osób, którzy zajmują się bezpieczeństwem trochę w innych działkach, też jakby będą może próbować swoich sił w tym zakresie, także zachęcamy. Nie wiem, czy zatrudniacie akurat, ale jak coś, to do Wojtka i można coś próbować.
Dokładnie.
I tych nietechnicznych też zachęcamy, jak Wojtek powiedział, wystarczy przejść rozmowę o pracę i potem już tylko analityka, także. Bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
I mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na żywo, będziemy mogli sobie podyskutować o atrybucji na jakiejś konferencji albo nie wiem. Mam nadzieję, że ten COVID się skończy i wreszcie zobaczę ludzi, także.
Dokładnie.
Słuchaj, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia.
Również dziękuję, do zobaczenia wszystkim.
Trzymaj się. Słuchajcie, a my widzimy się za tydzień z kolejnym ciekawym gościem. Mam nadzieję, że Adam już złapie Stefana, chociaż nie wiadomo, gdzie ten Stefan się tam błąka po tym Sylwestrze. I cóż, na 89. odcinek kończymy, a za tydzień spotykamy się w odcinku 90. Trzymajcie się. Rozmowa kontrolowana.